Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, przed mikrofonem Julia Bogucka, a naszym gościem jest dziś Katarzyna Walczewska, terapeutka uzależnień i pedagogzka resocjalizacyjna. Dzień dobry, pani Katarzyno.
Dzień dobry, pani Julio.
Dziś temat trudny i od wielu pokoleń bardzo aktualny. Porozmawiamy o uzależnieniu od alkoholu, czyli problemie, który z łatwością jest w naszym społeczeństwie trywializowany. A zacznijmy od jego skali. Jak powszechny jest w Polsce alkoholizm?
No to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Niestety alkoholizm ja przynajmniej w mojej pracy i w mojej poradni traktuję jako taką chorobę mocno cywilizacyjną, ponieważ z powodu tego, jak mocno jest i reklamowany, i dostępny, to jak często i chętnie po niego sięgają naprawdę młodzi ludzie, bo już od 12 roku życia są to dzieci, które już mają taką inicjację za sobą, zwłaszcza w poradniach takich leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. To zazwyczaj te dzieciaki zaczynają już od alkoholu, a więc przez tą popularność, przez to, że tak jak powiedziałaś, jest on często troszeczkę zamiatany pod dywan jako ważność tego problemu i jako coś, co może powodować naprawdę szeroko pojęte konsekwencje. Dlatego też powinniśmy troszeczkę bardziej zwrócić uwagę na to, czy alkohol to aby na pewno dobry trunek i kolorowy, czy jest też coś więcej pod nim.
Mamy w głowach pewien obraz tego, jak wygląda alkoholik, ale zgodnie z dzisiejszą wiedzą nie powinniśmy również bagatelizować tak zwanego wysoko funkcjonującego alkoholizmu. Czym się charakteryzuje taka przypadłość i kiedy powinniśmy zastanowić się, czy na pewno mamy wszystko pod kontrolą?
Wysoko funkcjonujący alkoholik to ktoś taki, kto doskonale sprawdza się na co dzień w zadaniach, jest świetnym przywódcą w pracy, jest bardzo dobrym pracownikiem korporacji, jest to osoba dobrze ubrana, dobrze wyglądająca, która absolutnie nie zawala w cudzysłowie żadnych obowiązków. Natomiast każdego wieczoru czy co kilka dni ten alkohol jednak pojawia się już jako nawyk i u wysoko funkcjonującego alkoholika ja zauważam taki problem w nawykach, dlatego że to nie są jakieś tanie wina z Biedronki, tylko to są takie alkohole, które trochę kosztują, podawane w ładnych kieliszkach, ładnych karafkach, które jakoś wyglądają. I to często nie są takie ogromne ilości wypijane przez tego naszego alkoholika. Czasem są takie przypadki moich pacjentów, że oni piją na przykład tylko co kwartał, a więc pani przychodzi do mnie, która jest uzależniona od alkoholu i ona po prostu co kwartał bierze sobie w pracy 4 dni wolnego, wyjeżdża i na te 4 dni zamyka się i wtedy pije na umór. Potem oczywiście ubiera się w białą bluzkę, wraca do pracy, więc to jest też tak, takie ryzyko, że czasem te nasze nawyki, czasem to nie jest tak, że my codziennie musimy pić, codziennie musimy być nieprzytomni, ale żeby nam się zapaliła czerwona lampka, jak to u mnie wygląda, żebym sobie prześledziła ten miesiąc, dwa, jak ja reaguję na przykład w sytuacjach stresowych, bo często praca w korporacji czy praca w dużej firmie wymaga od takiego szefa, dyrektora, żeby on dobrze się wykonywał zadania, żeby się sprawdzał, żeby wszędzie był na wysokości zadania, a więc on też będzie poszukiwał często takiego miejsca czy takiej sytuacji, gdzie złapie oddech i jeśli wpadnie w ten nawyk, że tym oddechem będzie ten dobry alkohol, to wtedy już możemy mówić o problemie.
Wspomniała pani wcześniej o tej wczesnej inicjacji, która się zdarza i jakie znaczenie w kwestii zapadania na tę chorobę, na zostanie alkoholikiem ma właśnie wiek, a może płeć, a może nawet klasa społeczna?
Jeśli chodzi o wiek, płeć, klasę społeczną, to zazwyczaj można powiedzieć, że nie ma to dużego znaczenia, natomiast są pewne predyspozycje, czyli chociażby to, skąd się wywodzimy, z jakich dzielnic, z jakich miejsc, ale też nasze czynniki wewnętrzne, a więc to, jak mocno my jesteśmy wrażliwi, ponieważ na alkoholizm zapadają zazwyczaj osoby wysoko wrażliwe, które potrzebują sobie poradzić z jakimiś emocjami za pomocą właśnie tego, żeby ten alkohol był takim pomocnikiem. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to wczesna inicjacja często jest takim pierwszym krokiem do kolejnych uzależnień, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy mamy dostęp do leków, gdy mamy dostęp do różnego rodzaju dopalaczy, różnych substancji, gdzie ten młody człowiek będzie zaczynał od alkoholu jako czegoś kolorowego, z bąbelkami, co w społeczeństwie jest pokazywane i w reklamach chociażby piwa, prawda? Natomiast później, gdy przecież mi nic nie jest, to spróbuję czegoś innego, a więc to tak jakby oswajanie się, w cudzysłowie, z takim problemem jak później nauk. I jeśli chodzi o płeć, to zgodnie z moimi badaniami i z tym, co się dzieje w mojej pracy z poradnią na przykład leczenia uzależnień, jestem związana już 15 rok, to spokojnie mogę powiedzieć, że kobiety na równi z mężczyznami są uzależnione i tutaj różnic, jeśli chodzi o liczby, ja nie widzę.
Mm-hmm. Przygotowując się do tej rozmowy, przejrzałam parę badań i statystyk mierzących szkodliwość poszczególnych substancji psychoaktywnych i przykładowo w raporcie Drug Science z 2010 roku alkohol jest na pierwszym miejscu. I dlaczego tak się dzieje? Mm-hmm.
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o alkohol, to on był od dawien dawna po prostu jako trunek dodawany do różnych rzeczy. Często słyszymy takie stereotypy jak kieliszek wina do obiadu, powinien być wino na trawienie, piwo na nerki. To są takie stereotypy, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia podaje pewną szacowną liczbę, ile tego alkoholu dla kobiety, ile alkoholu dla mężczyzny w tygodniu. Natomiast, drodzy Państwo, alkohol w każdej ilości może być szkodliwy, chociażby dla kobiety, która zaszła w ciążę, prawda? Bo on w każdym momencie, gdy zarodek gdzieś się kształtuje, może zaszkodzić. A więc alkohol i jego popularność przez lata, więc stereotypy, które z latami z nami dorastały, z nami jako dziećmi, z naszymi rodzicami, to było tak, że on zawsze był obecny, więc trudno nagle powiedzieć, ale w ogóle bądźmy abstynentami, nie pijmy. Dlaczego? Dlaczego mielibyśmy zwracać uwagę? Na alkoholu my nie mamy niestety instrukcji obsługi, jak na przykład na lekach, prawda? Że trzeba konsultować to z lekarzem, że za duża ilość szkodzi. Oczywiście mamy jakimś małym, drobnym drukiem podaną ilość alkoholu i etylu, który znajduje się w danej substancji, którą będziemy pić. Natomiast to, jaką ona będzie szkodliwość dla naszego organizmu miała, to my tego nie wiemy, ponieważ alkohol zawsze na wszystkie te organy oddziałuje.
W związku z tym, tak czysto hipotetycznie, myśli Pani, że alkohol byłby w ogóle legalny, gdyby został odkryty w dzisiejszych czasach?
To jest bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę to od razu mi się nasunęła odpowiedź, pewnie tak, biorąc pod uwagę na to, jak mocno liberalni chcemy być, jak mocno chcielibyśmy tak jakby w tych prawach dla człowieka dobrze je interpretować pod siebie, więc czemu ludzie mieliby sobie tworzyć taki dyskomfort? Ja bym chciała, żeby oczywiście nie był legalny, biorąc pod uwagę mój zawód, różne doświadczenia i to, jak mocno i jak wiele osób on zniszczył w trakcie mojej pracy zawodowej i jak wiele żyć też nie udało się gdzieś tam naprawić, prawda?
Mhm. Istnieje również syndrom DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Czym może się on charakteryzować i co pozostawia po sobie dorastanie w domu, w którym dominował alkohol?
Mhm. Jeśli chodzi o DDA i jeśli chodzi o poprzednie pytanie, to dlatego właśnie na przykład nie chciałabym, żeby alkohol był legalny, ponieważ zajmuję się nie tylko osobami uzależnionymi, ale właśnie też takimi, które są współuzależnione bądź dorastały w domach, gdzie były różne uzależnienia, między innymi oczywiście alkohol. Dorosłe dziecko alkoholika, czyli syndrom DDA, to szereg różnych takich potem czynników wewnętrznych w człowieku, które nie pozwalają mu na przykład na podejmowanie jakichś decyzji w życiu, ponieważ osoby, które dorastały w domu alkoholowym, zazwyczaj będą osobami, które musiały przyjąć pewną postawę. W domu alkoholowym tych postaw jest kilka, między innymi postawa czy klauna, błazna, postawa takiego opiekuna, osoby, która jest uzależniona. I to jest tak, że gdy dziecko w pewnej takiej postawie dorasta, to ono dorasta wraz z tymi wszystkimi przywarami do danej postawy. Na przykład dziecko opiekun, który w domu pełni rolę takiego opiekuna, tego taty czy mamy, to takie dziecko opiekun będzie w życiu później bardzo często wchodzić w różne toksyczne związki. Ono będzie chciało wszystkich ratować, będzie stawiało siebie na ostatnim planie. Dziecko błazen będzie w życiu dorosłym również z szeregiem takich obciążeń, bo ono nie będzie nigdy traktowane poważnie przez ludzi. To będzie tak, że będzie się to za nimi ciągnąć jak taki ogon, ale ratunkiem na to jest psychoterapia, bo w psychoterapii my jesteśmy w stanie przejść przez te całe, każdy etap tego bycia tym tym dorosłym dzieckiem alkoholika, więc tego wszystkiego, jak my nie potrafimy nazywać emocji, to my to w trakcie psychoterapii zmieniamy i wtedy jakoś udaje się to troszeczkę zmienić i udaje się jednak przerwać ten łańcuch. Bo jeśli dorosłe dziecko alkoholika, ono dorośnie w takim jakby bez zmiany postaw, to też oczywiście w swoim dzieciom przekaże pewne takie zachowania.
Mm-hmm. Tak na zakończenie, jak pani myśli, co poza terapią możemy robić, żeby zmniejszyć ogólne szkody wyrządzane przez alkohol?
Mm-hmm. Na pewno możemy mówić dużo o tym lub pokazywać alternatywy dobrej zabawy bez alkoholu, dobrych spotkań bez alkoholu. Możemy też pokazywać, że nie tylko alkohol jest wyznacznikiem tego, jak będziemy się czuć, że nie tylko on jest regulatorem emocji, bo to jest jeden właśnie z mechanizmów, czyli regulacja emocji w alkoholu, co wciąga ludzi w uzależnienie. Natomiast my, oprócz takiej szeroko pojętej profilaktyki, edukacji, czyli takich spotkań jak na przykład tutaj dzisiaj w studio, my możemy troszeczkę o tym więcej mówić, odsłaniać te karty i pokazywać, że nie tylko pięknie kolorowo na półkach, w dobrej cenie, ale też, że jest druga strona medalu.
I tym akcentem kończymy poranną rozmowę Radia Centrum. Naszym gościem była dziś psychoterapeutka uzależnień i pedagogzka resocjalizacyjna Katarzyna Walczewska. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Wszystkim życzę udanego dnia.
A przed mikrofonem była z wami Julia Bogucka. Kolejna rozmowa już jutro o tej samej porze w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam w imieniu Marceliny Gancarz.